zainstalowany program komputerowy. Istnieje układ obrony korupcji.
To jest w ogóle maślenie i zawracanie makaronu na uszy.
I Morozowski nie dostał w papę.
Czwartek, 16.
Jarosławie Kaczyński, Lechu Kaczyński, Ludwiku Dorn i Sabo, nie idźcie tą drogą.
Kontrowersje polityczne Szymona Gruszki. Posłuchaj, Sabo.
Słuchasz kontrowersji politycznych na antenie Akademickiego Radia Luz. Dzisiaj ze mną szczególni goście, członkowie Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, kolega Grzegorz Roman i Mateusz Banasik oraz jak zawsze Rybicki, nasz znany bloger, więc jest z nami. Dzisiaj będziemy rozmawiać o czym? O postulatach laickich, czyli o tym, aby w Polsce zaistniało w końcu w praktyce rozdział państwa od kościoła. Serdecznie zapraszam do zadawania pytań. Piszcie do nas na 870 45 67 albo dzwońcie do studia 071 320 44 55. Nawiązując do poprzedniej audycji, może nie mam tak seksownego głosu jak Maciek, ale myślę, że również będzie ciekawie i kontrowersyjnie razem z nami. Będziemy rozmawiać dzisiaj o postulatach laickich, ale co to jest? No bo postulaty laickie to tak nazwa dużo niby mówiąca, ale tak naprawdę mało brzmiąca. Postulaty laickie to postulaty Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, opublikowane ostatnio na ich serwisie, które tak naprawdę chyba dążą do tego, aby zrealizować w Polsce ten rozdział państwa od Kościoła. I co panowie, to co, nie mamy państwa rozdziału, czy to żyjemy w państwie katolickim, czy jak to jest w końcu?
Teoretycznie mamy rozdział państwa od Kościoła, natomiast praktyka mówi coś innego. Dlatego jesteśmy tutaj, aby przedstawić sytuację. Konstytucja zapewnia nam równość wobec prawa. My chcemy tylko tego, aby realizować tę równość, a uważamy, że takiej równości no, raczej nie ma.
Przynajmniej... Czyli tak, mamy w Konstytucji zapisany ten rozdział państwa od Kościoła, ale nie jest on konsekwentnie realizowany przez kogo? Przez władzę państwa? Czy...
Tak, przez władzę państwa. Władze to wiadomo, nasi politycy, którzy chcąc przypodobać się Kościołowi, no, głównie katolickiemu w Polsce, czynią wszystko, aby pozyskać głosy wiernych oraz przychylność hierarchii. Dlatego z coraz większą konsekwencją dążą do tego, aby zwiększać udział Kościoła w życiu społecznym. Każdy wie dlaczego. Dlatego, że to zapewnia ciągłość władzy. Ktoś, kto przeciwstawi się duchowieństwu, liczyć się musi z tym, że w następnych wyborach osiągnie mniejsze poparcie społeczne, a przecież politycy są od czegoś wręcz przeciwnego, chcą to poparcie zwiększać.
No właśnie, ja tutaj widzę w postulatach, że w ostatnich latach obserwujemy groźne nasilenie się ingerencji Kościoła katolickiego i poszczególnych przedstawicieli tego Kościoła w sferę polityki. No przecież, jeśli tak przeanalizować polską historię, a szczególnie okres PRL-u, no to Kościół katolicki tak ogromnie wpływał na tę sferę polityki, no więc chyba on po prostu kontynuuje to, co było, a nie... Czy może są jeszcze jakieś rzeczy, o których tak obywatel zwykły nie wie, o tym nasileniu? Może to nie jest coś widoczne dla naszych oczu?
Znaczy, przede wszystkim ja bym chciał zauważyć, jak na przykład na nasze postulaty zareagował znany poseł PiS, pan Tadeusz Cymański. On określił te postulaty słowem ekstremalne. I to jest dość groteskowy postulat, dlatego że ważnym elementem tych postulatów laickich, które przygotował portal racjonalista.pl i Stowarzyszenie Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów, polega na tym, że wszystkie te postulaty są wykonalne w ramach obecnie obowiązującej konstytucji, w ramach obecnie obowiązującego konkordatu. To nie jest żaden jakiś taki wymysł, nie wiem, pewien model idealny państwa laickiego, którego byśmy sobie życzyli. Przeciwnie, jest to tylko obywatelski sprzeciw przeciwko naruszaniu obecnych postanowień konstytucji i konkordatu, które nagminnie są łamane. I jeżeli wybitny, jeden z najbardziej znanych polityków polskich obecnie, parlamentarzysta Tadeusz Cymański, określa te postulaty jako ekstremalne, to znaczy, że uważa, że normą jest łamanie standardów państwa świeckiego, które mamy w konstytucji zapisane.
Czyli tak naprawdę nie postulujecie na tym, żeby konkordat znieść, tak? czyli go po prostu realizować to, co jest w nim zawarte, tak?
Tak jest, dlatego że to nawet Jerzy Urban, jeśli mogę się tutaj posłużyć tą barwną postacią, powiedział, że dobrze, że ten konkordat jest, dlatego że on pewne jednak wykreśla pewne ramy, które nawet przy maksymalnym poparciu polityków Kościół nie mógłby przekroczyć. Natomiast wydaje się, że gdyby nawet tego konkordatu nie było, to byłaby wolna amerykanka i droga do ostatecznej klerykalizacji kraju byłaby zupełnie otwarta i wtedy już nikt by się niczym nie przejmował.
No tutaj też czytamy w tych postulatach, że dzięki temu, że polskie społeczeństwo bogaci się i jest coraz bardziej, tak powiem, świadome i coraz bardziej przypomina społeczeństwo obywatelskie, mimo wszystko akcentujecie, że długo jeszcze Kościół katolicki będzie pozostawał kolosem, gdyż jest instytucją mającą gigantyczny majątek i potężną hierarchiczną strukturę. Jeśli właśnie tutaj mówicie, jeśli rząd mówi, że brakuje na in vitro, to tym bardziej powinno nam brakować na kapelanów, katechetów, fundusz kościelny, świątynię opatrzności Bożej, katolickie uczelnie.
Tak. Rzeczywiście naszym zdaniem podział dochodu narodowego przebiega nie w taki sposób, jakbyśmy sobie tego życzyli. Ponieważ dzisiaj jest taka sytuacja, że za posługi religijne i za działalność Kościoła w życiu społecznym płacą ludzie niewierzący, czy też ludzie o innym wyznaniu. My chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby każdy modlił się za siebie, żeby każdy modlił się za swoje pieniądze.
Czyli jednym słowem mówicie nie temu, aby w policji, w straży granicznej, w wojsku byli kapelani, tak?
To uważamy za swoiste kuriozum, żeby w służbie celnej niedawno usłyszeliśmy o przepisie, który nakazuje tejże służbie, czy zarządowi tej służby wykonywanie zadań związanych z duszpasterstwem, prawda? Ja tego nie bardzo rozumiem. Dlaczego mamy za swoje pieniądze utrzymywać kapelanów w służbie celnej? Rozumiem na przykład w zakładach zamkniętych typu wojsko. Państwo być może powinno zapewnić żołnierzom posługę kapłańską, oczywiście za pieniądze zainteresowanych, czyli żołnierzy w tym wypadku. Natomiast każdy celnik ma prawo po służbie pójść do kościoła i pomodlić się. Dlatego uważamy, że takie służby jak BOR, służba celna, inne służby państwowe nie powinny być, nie powinny mieć w swoich szeregach kapelanów opłacanych z budżetu państwa.
Czyli tutaj jest bardziej kwestia finansowania ich, a nie samego bycia tam, tak? Czy...
I finansowania, i samego bycia, bo to bycie też jest dosyć kontrowersyjne. Czy celnik ma lepiej pracować, kiedy będzie miał kapelana? Czy policjant ma być bardziej skuteczny w łapaniu przestępców, jeżeli będzie miał, żeby mógł się na przykład pomodlić, a więc w związku z tym będzie miał bardziej moralne podejście do sytuacji na ulicy na przykład. No to jest moim zdaniem nieuprawnione, aby za to jeszcze społeczeństwo nasze płaciło. Jeżeli policjant chce, proszę bardzo, policjant idzie do domu, idzie do kościoła, wycisza się, modli i jest lepszy, prawda? Natomiast proszę bardzo, ale za swoje pieniążki.
Ponadto to wytwarza jeszcze taką niebezpieczną presję społeczną, bo nie oszukujmy się, społeczeństwo jest jednak zróżnicowane i to nawet w społeczności katolików są ludzie, którzy chcieliby jednak zdecydowanie oddzielić choćby, nie wiem, rolę swoją zawodową od powiedzmy swojego prywatnego życia. No, w przypadku, kiedy mamy takiego kapelana w instytucjach publicznych, który powiedzmy nawet czasem odprawia msze, czy powiedzmy chodzi z posługą duszpasterską wśród takich ludzi, no to jednak wytwarza to pewną presję społeczną, to znaczy co mają zrobić ci, którzy jednak może będą mniejszością, ale nie będą chcieli uczestniczyć w takich posługach religijnych. To nie jest to kwestia tylko zwykłej odmowy, dlatego że jednak no jest już to pewnie jakiś taki fakt społeczny, który ludzie różnie odbierają. I tym samym jest to przyznanie się tak naprawdę do swojej orientacji światopoglądowej, a przecież tajność czy prywatność przekonań religijnych, filozoficznych, światopoglądowych mamy formalnie zagwarantowaną w Konstytucji.
A co z tym, żeby finansować szkoły? Bo nawet we Francji, bo tutaj nam słuchacz przypomina, nawet szkoły wyznaniowe są finansowane przez państwo. Oczywiście to są wszystkie, bo jeśli to oczywiście jest szkoła wyznaniowa, powiem nie tylko katolickie, ale inna też ma finansowanie. Czy tutaj jesteście za tym, aby całkowicie zlikwidować, czy po prostu rozszerzyć to też na możliwość finansowania szkół wyznaniowych, nie wiem, no na przykład diaspor żydowskich, albo może, nie wiem, jakichś muzułmańskich na przykład?
Idealną sytuacją jest sytuacja, w której państwo jest oddzielone od szkolnictwa wszelkiego, prawda? Natomiast nasila się zjawisko takie, że ilość tych potencjalnie finansowanych szkół ma tendencję do zwiększania się. Mamy dwie uczelnie, KUL i PAT, które są finansowane przez państwo, ale widzę, że w kolejce stoją następne szkoły, które powoli wyciągają rękę po fundusze budżetowe. Uważam, że należy zahamować przynajmniej ten proces. Zostańmy może przy tym, co jest. Może w przyszłości postarajmy się zupełnie zlaicyzować tę sferę życia publicznego.
A to z drugiej strony takie moje pytanie. Jeśli nie religia w szkole, jakakolwiek oczywiście, to co? No przecież tym młodym osobom też należy coś dać z takiej innej, no, nauk o moralności, z nauk o czymś innym niż tylko takie przedmioty te stricto naukowe.
No nie wiem, czy nauka etyki czy religii pomaga w rozwoju duchowym. To jest rzecz kontrowersyjna i uważam, że nie należy tworzyć specjalnego przedmiotu o duchowości, czy o wierze, prawda? Czyli uczyć kogoś wiary. W ogóle uważam to trochę za bez sensu, żeby uczyć wiary, no, czy zrobić egzamin z wiary, prawda? Tego się nie da zrobić. To są sprawy prywatne każdego człowieka, które powinny być oddzielone. Ja pamiętam, kiedyś sam chodziłem na lekcje religii do kościoła, i było bardzo pięknie. Ksiądz opowiadał ciekawe historie i dzieci się bardzo cieszyły z tego. Dzisiaj wiemy, jak wyglądają lekcje religii. To jest po prostu targowisko śmieszne, próżne. Dzieci odrabiają lekcje, no, traktują te religie jako zło konieczne. Później nabierają dosyć no, dystansu do takiego kościoła, po takiej wprawce w szkole.
Teraz mamy obecnie taką sytuację, że traktuje się etykę na przykład jako alternatywę dla religii, podczas kiedy to nie jest żadna alternatywa, ponieważ etyka to jest z założenia przedmiot nie katechizacyjny, to znaczy tam się nikomu nie mówi, jak się ma postępować, tylko ogólnie opowiada się o pewnych stworzonych przez, no powiedzmy, od Platona, od starożytnych Greków systemach moralnych, pewnych wzorcach osobowych, których uczniowi się nie narzuca i tak naprawdę to on pozostawia sobie własne prawo wyboru, czy będzie postępował zgodnie z konkretną jakąś szkołą, czy też może będzie posługiwał się własnym sumieniem. Także nie może być o czymś takim, że na przykład religia to prawda moralność, więc może zamiast tego etyka. Nie, można bez problemu wprowadzić obowiązkowe lekcje etyki w szkole, a ponadto, gdyby ktoś oczywiście sobie życzył jakieś takie posługi katechizacyjne, to oczywiście
poza szkołą. Co wy myślicie na ten temat? Czy Polska to kraj katolicki, czy laicki, czy w którą stronę zmierzamy? Piszcie do nas na 870 45 67. Dzisiaj rozmawiamy z członkami Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów o postulatach laickich. I teraz kolega Rybicki, aż tutaj nie może, para mu idzie z uszu, chce coś powiedzieć.
Para to może nie. No tak, bo oczywiście część z tego, co mówią koledzy, no to można się nawet z tym zgodzić. Ale ja mam bardziej taką kwestię związaną nie tyle z tymi konkretnymi postulatami, tylko raczej właśnie z tym wszystkim, co za nim stoi. Czyli oglądając waszą stronę na przykład, no to jednak widać, że mimo, że to jest racjonalista, no to koncentrujecie się właśnie w dużym stopniu, nawet nie na filozofii, tylko właśnie na kwestii religii. Kiedy się czyta na postulaty laickie, to oczywiście dotyczą samego kościoła, ale tu jakby przed samymi postulatami jest to coś jakby w rodzaju takiej preambuły i o ile same postulaty są dosyć wyważone w formie, no to ta preambuła już powiedzmy nie. I czy to właśnie nie jest tak, żeby się... I przede wszystkim jest skoncentrowana na kościele katolickim. Więc właśnie, czy wy jesteście jakby przeciw kościołowi katolickiemu, czy kościołom w ogóle? Bo rozmawialiśmy wcześniej, mówiliście, że jak się zabierze kościołowi pieniądze, znaczy katolickiemu, no to on się jakby zawali pod własnym ciężarem, bo jest taki wielki. No ja osobiście sądzę, że nie, bo kościół już sobie w różnych czasach radził. No i to jest właśnie, jak sami zauważacie, gigantyczna struktura. Ale gdyby na przykład przyjąć te wasze postulaty, to państwo nie będzie mogło wspomagać też innych właśnie, tak jak mówił Szymon, nie będzie pomocy dla innych, mniejszych znacznie grup religijnych i to prędzej one najbardziej na tym ucierpią, a nie sam Kościół katolicki. Bo Kościół katolicki sobie poradzi, ale na przykład sobie poradzą Żydzi, protestanci, muzułmanie bez tego wsparcia, to tego już nie wiadomo. No. Na przykład muzułmanom nikt nie wybuduje ośrodków modlitewnych, jeżeli na to nie da państwo. A patrząc tak naprawdę realizacja waszych postulatów, jeżeli ona oczywiście dotyczy wszystkich kościołów, nie tylko katolickiego, tak naprawdę może doprowadzić do umocnienia katolicyzmu w Polsce, a nie odwrotnie.
Znaczy, przede wszystkim my stoimy na zasadzie, na gruncie państwa świeckiego i tak naprawdę to, jaki będzie los kościołów, to tak naprawdę jakby nie jest w gestii naszych zainteresowań, a przypuszczam, no skoro tak jak powiedziałeś, Kościół katolicki rzeczywiście już tyle przetrwał, to na pewno by przetrwał i to nie byłoby żadnego problemu, poza tym to by było też z korzyścią jakościową dla Kościoła, ponieważ ten Kościół wtedy by tworzyli już ludzie świadomi, a nie ci, którzy za pomocą, nie wiem, przekazu jakiejś takiej tradycji są w tym Kościele, ale tak naprawdę nie czują z nim jakiejś duchowej więźni, a mimo wszystko jakby do tego Kościoła formalnie należą i na ten Kościół płacą podatki ze swoich budżetów. Także, no jakby to powiedzieć, jeśli rzeczywiście, no bo wiara jest czymś prywatnym, tak? Wiara jest czymś osobistym, wiara jest czymś, co rzeczywiście wykracza, powinna wykraczać poza to nasze życie doczesne. Więc jeżeli ktoś rzeczywiście na serio będzie brał tą religię, to znaczy będzie naprawdę wierzył w to, co dany Kościół do wierzenia podaje, i od tego uzależniał na przykład swoje przyszłe jakieś tam w to, co wierzy, nie wiem, bytowanie i tak dalej, to na pewno będzie mu zależeć na tym, żeby jednak ten Kościół wspierać, w końcu on mu zapewnia potem życie wieczne.
No tak, ale jeszcze pozostaje z tym kwestia, jakby wy tak, no jesteście taką niewielką grupą, jakby zakładacie, że wszyscy myślą, znaczy tak naprawdę dla wszystkich byłoby dobrze, tak jak wy myślicie, a jednak właśnie Kościół jest od tak dawna związany, powiedzmy, z państwem polskim, ale także samo państwo, no, spełnia niejako postulaty obywateli, więc no, trudno stwierdzić, czy na pewno Polacy nie chcą tego, żeby tak było, no. Oczywiście, powiedzmy, badania, na które się powołujecie, wskazują na to, iż Polacy często mają zupełnie inne zdanie na temat pewnych rzeczy niż Kościół katolicki, ale z drugiej strony, no jeszcze tak niedawno, powiedzmy w latach 80. widać było, 20 parę lat temu, widać było, że Polacy jednak do tego Kościoła jakby bardzo lgną, prawda?
Mówisz, że państwo ma być jakąś taką emanacją woli obywateli, tak? No ale się okazuje, że w 93 roku zebrano około 1,5 miliona podpisów pod referendum, które miało zadecydować o jakby zaostrzeniu bądź złagodzeniu ustawy antyaborcyjnej. No a wiadomo, kto jakby forsował, jakie były, z czym były powiązane główne ośrodki, które forsowały ustawę antyaborcyjną w najbardziej restrykcyjnym, najbardziej zaostrzonym jakby rygorze i w ogóle ta kwestia nie weszła pod obrady Sejmu, w ogóle nie było nad nią publicznej debaty, po prostu zamieciono to pod dywan. No i to już świadczy o tym, że tak naprawdę tutaj nie mamy jakiejś równowagi siły i woli obywateli, tylko pewną właśnie grupę związaną, no silnie dość zhierarchizowaną, mającą wiele powiązań, które jednak forsują swoje postulaty, swoje przekonania ideowe, moralne, wbrew jednak woli, to całkiem sporej woli społeczeństwa. To nawet nie musi być większość.
Czyli tak na dobrą sprawę, to nie trzeba chyba postulować, to bardziej chodzi o moim zdaniem, nie powinniście apelować do polityków co do społeczeństwa, żeby było bardziej świadome. Bo temat aborcji tak naprawdę w naszym kraju już od 17 lat jest wałkowany, zawsze jest zamiatany, tak jak powiedziałeś, pod ten dywan. Ale dlaczego? Bo ludzie się z tym godzą. Bo gdyby to wywoływało naprawdę jakieś duże, że tak powiem, emocje w społeczeństwie, to społeczeństwo by się tego domagało.
Ale to jest szerszy problem związany w ogóle z tym, że w Polsce panuje uwiąz społeczeństwa obywatelskiego i tu nie chodzi tylko o te kwestie, o których my mówimy, tylko ogólnie, no, jeśli chodzi o, nie wiem, stopień stowarzyszenia obywateli polskich w jakichś właśnie organizacjach pozarządowych, jest zdecydowanie bardziej niższy niż to, co mamy na Zachodzie. To nie czepiam się wyłącznie aborcji, bo tutaj zaraz, żebyśmy nie weszli w jakąś wojnę światopoglądową i zaraz zaczynali mówić o tym, czy zarodek jest człowiekiem, ale to był tylko przykład na jakby nadreprezentację wpływów pewnej konkretnej organizacji wbrew jakby poglądom całości społeczeństwa.
No tak, ale czy to jest racjonalne, no bo nie tyle przeglądając te wasze postulaty, tylko strony, no to jednak widzę, że tam, powiedzmy, wśród osób, które tam piszą, no właśnie tak istnieje takie, powiedzmy, mało racjonalistyczne przekonanie o takim spisku, który właśnie jakoby istnieje, że właśnie Kościół jest tą siłą, która ma taki wielki wpływ na polityków, która właśnie może doprowadzić do takich rozwiązań dogodnych dla siebie.
Ale tu nie chodzi o spisek, po prostu. Kto ma pieniądze i dobrą organizację, ten po prostu ma silniejsze wpływy na oddziaływanie. Gdybyśmy my również na przykład mogli się finansować z budżetu państwa, również nasz głos by był bardziej słyszalny.
I na tym musimy skończyć. Zapraszamy was serdecznie na wiadomości i po wiadomościach wracamy do was z kontrowersjami politycznymi. Z kim i z dylematem, czy Polska jest państwem kościelnym, czy laickim. Tutaj nasi koledzy radiowi, koleżanki pytają, gdzie szukać postulatu laickiego?
Zapraszamy na stronę racjonalista.pl. Można w wyszukiwarce wpisać hasło postulaty laickie i tam są dostępne. Zapraszamy przy okazji do odwiedzenia tej strony, a także naszej wrocławskiej strony wrocław.psr.org.pl. Tam również możemy spotkać się z naszą społecznością wrocławską.
No, taka mała kryptoreklama, ale zapraszamy serdecznie. Na pewno żadna wiedza nie zaszkodzi. Wręcz odwrotnie, wiedza tylko i wyłącznie pomaga. A ja mam teraz takie pytanie. Jesteście osobami wierzącymi, czy nie?
Jestem ateistą.
Ja wierzę, że Boga nie ma.
Aha, czyli rozumiem.
A to też jest właśnie pewien rodzaj wiary. Bo o tym też właśnie myślałem przed programem. Że właśnie czytając te wszystkie refleksje na temat wiary na waszej stronie, że tak naprawdę powiedział, że ateist też jest pewnym rodzajem wiary, bo tak naprawdę problemem polskiego kościoła, moim zdaniem, jest to, że po prostu większość ludzi ma to gdzieś, prawda? W ogóle nie myślą o tym, czy są wierzący, czy nie są.
No w dużej mierze to jest tradycja,
tak,
po prostu.
No tak, no właśnie, ich to praktycznie w ogóle nie obchodzi, deklarując się, powiedzmy, jako ateista, to już człowiek zakłada jakiś rodzaj, powiedzmy, dialogu z kościołem czy dyskusji.
Oczywiście, dialog jest jak najbardziej pożądany. My nie walczymy z Kościołem, to trzeba jasno powiedzieć. Byłoby to działanie zupełnie bez sensu. My nie chcemy walczyć z Kościołem, nie o to chodzi. My chcemy walczyć o rozdział państwa od Kościoła. To nie jest to samo. Dlatego chcemy też uświadomić, na to słowo chciałbym zwrócić uwagę i nacisk położyć, że my chcemy uświadomić społeczeństwo, żeby wyszło z pewnego marazmu i z takiego indyferentyzmu trochę. Pomyślmy trochę, zobaczmy, że możemy zmienić nasz kraj trochę na lepszy. Polska jest w ogóle pięknym krajem, ale no, jest w nim dużo do poprawienia i dlatego pomyślmy o tym, nie stójmy obok, pomyślmy, czy naprawdę nie przeszkadza nam to, że no, płacimy dosyć duże podatki, a jest pewna uprzywilejowana grupa, która tych podatków nie płaci. Takich grup mamy więcej, są górnicy, są rolnicy, którzy płacą podatki na innych zasadach, płacą podatki mniejsze, w związku z tym my musimy na to dopłacać.
Czyli jednym słowem, równość po prostu dla wszystkich, bez wyjątku.
Tak pojęta równość, tak. Przynajmniej jeżeli chodzi o równość, bo równość jest pojęciem bardzo
istotnym.
Natomiast powinny obowiązywać te same zasady. Nic by się złego nie stało, gdyby księża płacili podatek dochodowy, podatek od nieruchomości, podatek VAT, ZUS i inne podatki. Wówczas byłoby bardziej przejrzyście, sprawiedliwie. Chcielibyśmy też, aby transparentność finansów Kościoła była większa. Wystarczy założyć jakąkolwiek firmę czy stowarzyszenie, a urzędy wiedzą o nas wszystko. Czy
to
ktoś
prawda,
wie,
to
co
prawda.
Się dzieje w finansach Kościoła?
Pamiętam swego czasu, że to nawet nie sam Kościół katolicki, ale był taki przypadek, po prostu założono Kościół, który był firmą i właśnie korzystał z tych przywilei tego związku wyznaniowego i panowie zapisali sobie nawet, że winem ich kościele, na przykład szampan, dlatego mogli go sprowadzać bez akcyzy z zagranicy i tutaj dalej go spieniężać. To były takie absurdy oczywiście i rzeczywiście to czasami kole w oczy. Ale tak się zastanawiam, bo niektórzy pewnie zarzucają wam agresję w stosunku do kościoła, a ja nawet uważam, że wręcz odwrotnie, że kościół powinien was popierać, bo gdyby się okazało nagle, że kościół nie ma tych pieniędzy, potrzebuje ich od wiernych, to musiałby rozliczyć wiernych, czyli musiałby sprawdzić ich wiarę. I to mogłoby być ciekawe.
Ale pytanie, czy to jest właśnie interes Kościoła, prawda? Bo tutaj, no bo to tak idealistycznie zakładamy, że no wiadomo, Kościół, prawda, to jest wspólnotą wiernych, to jest mistyczne ciało Chrystusa, przedłużenie Jego obecności na ziemi. No ale teraz pytanie, czy w konfrontacji z bazą ta nadbudowa mogłaby się utrzymać? To też jest takie pytanie. To już tak, jeśli...
No takie marksistowskie trochę bazy.
To może terminologii, ale myślę, że bez odnoszenia się do jakichkolwiek, jakby, nie wiem, właśnie takich koneksji stricte marksistowskich, wiadomo, o co chodzi.
No tak, ale właśnie bo tu a propos marksizmu, no to właśnie jakby wasze postulaty są tak naprawdę właśnie materialistyczne, czyli w sensie dotyczą przede wszystkim kwestii finansowych. No właśnie mi się wydaje, bardziej bym słuchał kogoś tak naprawdę z UPR-u, z takiej libertariańskiej partii i czy tam naprawdę tak jest, że wy nie macie jakby tych właśnie jednak pewnych kwestii też ideowych do mówienia z Kościołem. Bo w tej chwili rozmawiamy tylko tak naprawdę o kwestiach ekonomicznych. No pod akurat takimi postulatami, żeby powiedzmy księża płacili podatki, no to się może podpisać większość Polaków. Ale czy to jest całość waszego programu, co do kościoła?
Chciałbym, żeby tak było. My jesteśmy apolityczni. Nie należymy do żadnej partii. PSR nie chce zdobywać głos wyborców. My jesteśmy stowarzyszeniem ideologicznym. My chcemy, aby wzrosła świadomość społeczna w kierunku konieczności oddzielenia państwa od kościoła.
A to może właśnie, może to jest właśnie błąd. Może powinniście zbudować partię polityczną, która by się opierała na realizacji takich między innymi postulatów, bo tak naprawdę, no, żeby zrealizować te postulaty laickie, no bez poparcia politycznego, no nie da rady.
My nie możemy być partią w takim kształcie, jakim jesteśmy, ponieważ partia to nie jest tylko sfera duchowa, sfera ideologiczna, tylko partia polityczna ma pomysł na funkcjonowanie państwa, na to, jakie mają być podatki, ja już w kółko o tych podatkach, no ale jaka ma być polityka społeczna, obronna, edukacyjna i tak dalej. To jest zbyt ale rozległa dziedzina wiedzy.
No ale zawsze można być taką partią, na przykład jak PSL, który jest partią, która ma swój wytyczony interes, czyli po pierwsze rolnictwo, po drugie to, żeby cała rodzina PSL dobrze się miała i we wszystkich stanowiskach była, więc może akurat byście byli dobrym dopełnieniem do tak zwanego układu, który by się mógł wywiązać w Sejmie.
Poza tym no jednak zmiany, które wy postulujecie, no są bardzo szerokie tak naprawdę. No to się właśnie też wiąże z wielkością, powiedzmy, powiązań państwowo-kościelnych. I tego się po prostu, moim zdaniem, nie da zrobić bez właśnie aktywniejszej działalności politycznej.
Wolimy naciskać na polityków, bo w sumie to jest ich zadanie, a sami wolimy być ciałem raczej doradczym, stymulującym i uświadamiającym, bo widzimy w tym szansę, aby społeczeństwo miało świadomość tego, że coś, co jest dzisiaj złe, może być w przyszłości lepsze.
Co myślicie na ten temat? Piszcie do nas na bieżąco na radiowe gadu-gadu 870 45 67 albo dzwońcie do studia 071 320 44 55. Akademickiego Radia Luz, dzisiaj z gośćmi z Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów rozmawiamy o postulatach laickich. A ja mam teraz takie pytanie, może nie dotyczące dokładnie postulatów laickich, a tak zwanych ślubów humanistycznych. Może nam powiecie coś więcej, bo ostatnio dobiegła mi informacja, że dwie kobiety poślubiły się w Warszawie. I to w Polsce. Na czym to ma polegać? Tak. No,
to jest szczególny przypadek ślubu humanistycznego. Jest to pomysł Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. Niektórym ludziom w najpiękniejszym, można powiedzieć, momencie życia zależy na tym, aby forma ich wyznania swojej miłości była inna niż te sztampowe w urzędach. Nie idą do kościoła, ponieważ no, z jakiegoś powodu nie chcą celebrować tego w kościele, chociaż kościelne celebry są naprawdę, bywają ciekawe.
Ale jest jeszcze coś takiego jak właśnie wymiar aksjologiczny, że wiadomo, nie chodzi tylko o oprawę, ale też to, co za tą oprawą się kryje. No wiadomo, że o samą oprawę nie tylko chodzi, ale też zawartości, które dana para wyznaje. A śluby cywilne nie są alternatywą dla ślubów kościelnych właśnie tylko dlatego, że to jest w zasadzie czysta formalność, nie ma tej oprawy, nie ma tego wymiaru właśnie etycznego.
Tak, tutaj dbamy o formę tego, a także o treść. No, ślub humanistyczny nie ma jeszcze w Polsce sankcjonowania prawnego. Każdy może sobie spotkać się w gronie przyjaciół i zadeklarować miłość do końca życia, prawda? Bądź na jakiś czas. I z tego powodu wymyśliliśmy, aby spróbować wprowadzić taki zwyczaj w Polsce. Jest to zwyczaj znany w świecie zachodnim. Bardzo ludzie sobie ten sposób zawierania ślubów cenią i uważam, że to jest bardzo przyjemne, bardzo fajne. I
a czy miałoby to kiedyś właśnie mieć konstrukcję prawną? Chcielibyście dążyć do tego, żeby w Polsce móc zawierać związki właśnie na przykład tej samej płci?
To jest inny problem. Nie wiem, czy tutaj byśmy byli wyrazicielami głosu naszego stowarzyszenia, ponieważ nasze stowarzyszenie nie wydało tutaj jakiegoś jednego zdania na ten temat. Sądzę, że każdy członek tego Stowarzyszenia Racjonalistów ma swoje zdanie na ten temat i nie chcielibyśmy tutaj być w tym miejscu reprezentantami naszego środowiska. Po prostu poczekajmy, aż się odbędzie taka dyskusja u nas, bo nas na ten temat jeszcze nie rozumiem. Być może to wykracza poza problem racjonalizmu jako takiego. To są sprawy etyczne, prawne.
Tutaj, że tak powiem, jeden z naszych słuchaczy pisze, jak to nie ma uprawy przy ślubie cywilnym, a byliście kiedyś na jakimś, to może zaangażować w bardzo ładny sposób. Niekoniecznie po perolowskim urzędzie w Pcimiu Dolnym, może w plenerze, etc.
Ale wtedy to będzie jak najbardziej, być może, ślub humanistyczny.
No i nie dopuszcza się wtedy na przykład, żeby na przykład dwie kobiety go zawarły.
Ale to już inna sprawa.
To jest inna sprawa.
No tak, oczywiście, że inna sprawa.
Tym bardziej, że nie ma tutaj związków prawnych, ani nie ma skutków prawnych, taki związek humanistyczny dwóch kobiet. Jeżeli dwie kobiety chcą, chyba, proszę bardzo, mogą to zrobić, natomiast problem jest inny tutaj, widzę, że co dalej z takim związkiem, a to jest temat na inną dyskusję.
No tak, to na pewno. Paweł, chciałeś zadać jeszcze jakieś pytanie?
No tak, ja mam jeszcze takie pytanie jako w związku z internetem, bo wasza strona jest stosunkowo często, można się natknąć na ludzi, którzy się na nią powołują, to niekoniecznie musi być to z waszego stowarzyszenia. Ale na przykład w różnych internetowych dyskusjach się bardzo często z nią spotykam i to są często, no bo wy jesteście generalnie no właśnie bardzo racjonalni i bardzo wyważeni w swoich poglądach, ale często ludzie, którzy się powołują na waszą stronę w internecie, już tacy wyważeni nie są. No sądzę, że niektórym osobom właśnie racjonalista.pl w związku właśnie z tym, w jakich dyskusjach to się pojawia, to jednak może być kojarzone z jakimiś właśnie skrajnie radykalnymi poglądami, szczególnie dlatego, że często na racjonalistę lubią się powoływać ludzie, którzy po prostu nie mają żadnej ideologii, a na przykład nienawidzą właśnie kleru czy kościoła katolickiego, że tam właśnie są, nie wiem, teksty w rodzaju, że tam księżek są dzieci
no
i tak dalej.
No tak, ale
dalej,
ja myślę, że Pawle, to jest normalne, że...
To jest właśnie przypadłość wszystkich partii politycznych, wszystkich organizacji, że zawsze znajdzie się jakaś grupa, może nawet często liczne, nie wiem, ludzi, którzy utożsamiają się może niby z postulatami danego stowarzyszenia, no ale w praktyce jakby swoją osobą nie są powodem do chluby, no. No
właśnie,
mamy gwarancji, kto się na to powoła.
Tak, ale mamy niestety w polityce na przykład przykłady, że często politycy sięgają po te radykalne grupy, a jednak wydaje mi, szacując powiedzmy tak, przynajmniej w internecie, to wydaje się, że liczba powiedzmy osób, dla których powiedzmy te postulaty radykalnych, ale dla których powiedzmy te postulaty laickie są bliskie, no jest dosyć duża. Tyle tylko, że powiedzmy oni nie wypowiadają się w tak wyważony sposób jak wy. To czy na przykład cieszycie się, że w ogóle kogoś znajdujecie, czy jednak wolelibyście, żeby ci ludzie jednak bardziej się wczytali w to, co wy mówicie, a mniej reagowali emocjonalnie.
Po prostu stowarzyszenie wystosowało swoje postulaty. Każdy je może przeczytać, każdy się może pod nimi podpisać. Jeżeli ktoś po przeczytaniu tych postulatów uzna je za swoje, stwierdzi, że chce je popierać, to zapraszamy do współpracy.
A czy zamierzacie przedstawić jakimś politykom Polski te postulaty, czy już przedstawiliście komuś?
Już przedstawiliśmy. Wszyscy posłowie, 460 posłów otrzymało na swoje biurka nasze postulaty. Na razie słyszeliśmy o pośle Cymańskim, barwnej postaci, natomiast no, czekamy na dalsze reakcje.
Potem też Mariusz Szagnosiewicz w komentarzu do tych postulatów zgłosił taką propozycję, że żeby ludzie, którzy rzeczywiście utożsamiają się z tymi postulatami, może napisali do swojego lokalnego posła, poszli do jego biura poselskiego i może w ten sposób próbowali lobbować na korzyść wprowadzenia tych postulatów.
No to na pewno ciekawe. Paweł, masz jeszcze jakieś pytanie ciekawe dla naszych gości?
Nie, już wydaje mi się, że nie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również.
No, na pewno myślę, że warto się zapoznawać i warto rozpoznawać takie rzeczy jak właśnie śluby humanistyczne, jak postulaty laickie. Warto poszerzać swoją wiedzę, bo wiedzy nigdy za mało, więc zapraszamy na stronę racjonalistów. Zapraszamy też na nasze strony, zapraszamy za tydzień do audycji. Dziękuję serdecznie za to, że byliście z nami, że przybyliście do studia. Dziękuję tobie, Pawle, i dziękuję za realizację.